Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o twórczości Wojciecha Smarzowskiego, światowej animacji w Gdańsku, a także o nowym norweskim dramacie zatytułowanym Miłość. W studiu witam doktora Piotra Kurpiewskiego, filmoznawcę z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak opowiadać, czyli język filmu.
Od wczoraj na ekranach naszych kin gości najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego, Dom Dobry. Oczywiście tytuł jest przewrotny, a estetyczne pokrewieństwo ze znacznie wcześniejszym Domem Złym wyraźne.
Tak, estetyczne pokrewieństwo jak najbardziej, chociaż no są to dwie zupełnie
różne historie.
Dwie zupełnie różne historie, chociaż jest tutaj taki autocytat, bo w Domu Dobrym, to nie będzie duży spoiler, w Domu Dobrym pojawia się sytuacja, w której bohaterowie oglądają telewizję i tam leci fragment Domu Złego. Ale no, Wojciech Smarzowski w swoich filmach lubi umieszczać autocytaty w poprzednim Weselu, w tym Weselu z żydowską literką. Tam pojawił się też autocytat z Wesela z 2004
tego pierwszego.
Także jest to już taki pewien standard.
Nie miał pan poczucia, oglądając Dom Dobry, że słuszny temat, jaki podjął reżyser, przemoc domowa, został potraktowany przez niego z taką subtelnością drwala, bym powiedział. Mniej więcej od połowy filmu widz jest nieustannie uderzany siekierą w głowę. Takie miałem odczucie, oglądając Dom Dobry.
Tak, oczywiście. I sam Wojciech Smarzowski o tym mówi, podkreśla to w wywiadach, podkreśla to też w różnych rozmowach. I rzeczywiście ten poziom przemocy, poziom
brutalizacji,
poziom tych ekranowych emocji, takich negatywnych, no jest na bardzo wysoki. Ale tutaj Smarzowski też często odwołuje się do słów Edwarda Stachury, że świata nie zmieni, ale może trąbić. I w kontekście takiego tematu chyba dobrze, że to rzeczywiście jest pokazane w taki no, bardzo dosadny, naturalistyczny, czy no, czasami można powiedzieć wręcz turpistyczny sposób. I z trzeciej strony chyba widzowie znają twórczość Wojciecha Smarzowskiego i raczej wiedzą, czego się po nim spodziewać. Wiedzą, że na pewno nie będzie lekko, więc ja nie byłem jakoś bardzo zdziwiony, oglądając ten film, który rzeczywiście no, jest niezwykle brutalny.
W jednym z dawnych wywiadów Wojciech Smarzowski powiedział, że jako reżyser i widz chce, żeby kino prowokowało. I ja myślę, że to też jest kolejna wskazówka do zrozumienia jakby takiej formy filmu, jego najnowszego, jakim jest Dom Dobry.
Tak, oczywiście, no, rzeczywiście tutaj kino Smarzowskiego prowokuje od samego początku. On jest aktywnym reżyserem, jeżeli chodzi o kino fabularne, od ponad 20 lat, a zaczynał swoją karierę jeszcze w latach 90.
Małżowiną,
tak, to film telewizyjny. I zawsze jego filmy bardzo mocno prowokują. Zawsze są też tak zrealizowane, można powiedzieć, w najbardziej drobiazgowy i precyzyjny sposób. Ja też miałem, wręcz mogę powiedzieć, zaszczyt obserwować proces powstawania Domu Dobrego, no i widziałem, jaka to jest po prostu aptekarska praca. Od poziomu scenariusza, a potem przez kolejne wersje montażowe, bo tych wersji montażowych było kilkanaście.
Właśnie, skoro o montażu mowa, ten niechronologiczny montaż filmu wzmacnia jeszcze przekaz i siłę uderzenia tego obrazu właśnie ukazującego przemoc domową.
Tak, ale to jest też taka wizytówka Wojciecha Smarzowskiego. Te problemy z chronologią w wielu jego filmach są dosyć istotnym zabiegiem estetycznym. No i w Domu Dobrym rzeczywiście to jest ta układanka jest dosyć mocno skomplikowana, ale też trudno się dziwić, bo mamy do czynienia z filmem kameralnym jednak w dużej mierze. Z filmem, którego akcja się rozgrywa raczej w czterech ścianach. Tych scen na zewnątrz jest stosunkowo niewiele, więc współczesny widz, który jest przyzwyczajony do jakiegoś takiego wręcz bombardowania wizualnego, tutaj musi się po prostu skupić na narracji i na poukładaniu, które momenty, w którym miejscu się rozgrywają. Niektóre się rozgrywają zupełnie na poziomie podświadomości, albo można powiedzieć nieświadomości.
To jest film oddziałujący na emocje przede wszystkim.
Zdecydowanie, no ale jak wszystkie filmy mistrza Smarzowskiego. Ja jestem oczywiście nieobiektywny, bo jestem wielkim fanem twórczości Wojciecha Smarzowskiego. Od wielu lat śledzę jego dokonania i uważam też, że nie wiem, czy nie ubiegam pańskiego następnego pytania, natomiast uważam też, że to był najlepszy film na festiwalu w Gdyni i to moim skromnym zdaniem ten film powinien dostać Złote Lwy.
No, moim faworytem byli Ministranci, więc tu się nie zgodzimy, ale nie szkodzi. To każdy ma prawo do swojej oceny. Natomiast myślałem, że rzeczywiście tam będzie jakaś nagroda dla Wojciecha Smarzowskiego. Z tym się zgadzam jak najbardziej. Myślałem, że może za reżyserię. Na pewno są w filmie znakomite role. To jest poza dyskusją. Dla mnie wielkim odkryciem, chociaż kojarzę oczywiście tę aktorkę wcześniej, jest Agata Turkot jako ofiara przemocowego męża. Jest moim zdaniem rewelacyjna w tej roli. To jest naprawdę wybitna kreacja. Tomasz Szuchart, no podobnie jak w Utracie równowagi, świetnie się prezentuje jako ten uwodzący manipulator. W ogóle Tomasz Szuchart wyrasta na taki czarny charakter polskiego kina.
Aktualnie na pewno, bo rzeczywiście wymienił pan film Utrata równowagi. W Domu dobrym Tomasz Szuchart zagrał najbardziej negatywną postać w swojej karierze.
Chyba tak.
Ale na festiwalu w Gdyni też pokazywany był film, w którym Szuchart również zagrał taką postać dosyć mocno. Taką postać, no raczej też o rysie psychotycznym. I rzeczywiście zagranie takiej postaci, zarówno w przypadku Agaty Turkot, która no, jest na ekranie poddawana różnym technikom przemocowym, jak i zagranie postaci, która znęca się nad swoją ekranową partnerką. Tutaj obie te role rzeczywiście były rolami fantastycznymi. I to też jest bardzo interesujące, jak w ogóle wyglądała praca na planie, bo w przypadku Domu dobrego Smarzowski zrezygnował z wielu elementów, które są zazwyczaj obecne podczas pracy na planie, na przykład nie było krótkofalówek na planie zdjęciowym, po to, żeby było jak najmniej takich dodatkowych bodźców. Mhm. I oczywiście też aktorzy byli pod opieką psychologa, także czuli się, jak to on sam zawsze podkreśla, oni również czuli się bardzo dobrze zaopiekowani, na tyle, na ile oczywiście można być zaopiekowanym w przypadku takich kreacji.
Mhm, to prawda. Ja nie mówię, że nie cenię kina Smarzowskiego, bo tak nie jest, ale mam poczucie, że począwszy od Kleru, filmy Smarzowskiego stają się coraz bardziej nasycone publicystyką. Mam z tym pewien problem, z takim dość jednoznacznym przekazem. Myślę, że tutaj mam na myśli zarówno to Drugie Wesele z tą literką, o której pan wspomniał, Kler właśnie, no i teraz Dom dobry. Nie wiem, czy pan się zgodzi z taką tezą.
Na pewno widać pewną radykalizację w twórczości Smarzowskiego właśnie od Kleru. Chociaż nie wiem, czy ja bym tu zaczynał od Kleru. Ja bym jednak
od drugiego wesela.
Wskazywał od Drugiego
no,
Wesela.
No tam to ewidentnie. Tak.
Bo tam rzeczywiście jest ta publicystyka już na takim poziomie. Ten film jest bardzo jednostronny. W Domu dobrym również jest kilka takich scen, które pokazują, po której stronie tego powiedzmy naszego polsko-polskiego sporu stoi Wojciech Smarzowski. On sam zresztą tego też nie ukrywa i wywiada podkreśla, co mu się nie podoba po jednej stronie sceny politycznej, co mu się nie podoba po drugiej stronie sceny politycznej. No i jest artystą, który no, ma też jakieś poglądy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Dom dobry był tak bardzo mocno publicystyczny, jak poprzednie Wesele. Tutaj w zasadzie takich scen publicystycznych mamy chyba tylko dwie, które w bardzo negatywnym świetle stawiają instytucję Kościoła katolickiego. No ale jak wiemy, od Kleru Smarzowski dosyć konsekwentnie portretuje Kościół katolicki raczej w tych takich no, negatywnych barwach.
Panie Piotrze, zgodzimy się, że Smarzowski to na pewno prowokator polskiego kina, ale czy sumienie narodu?
To przyjdzie czas na tego typu podsumowania, podejrzewam, że za jakieś 20 lat. Czy Smarzowski był sumieniem narodu? To określenie sumienie narodu to bodajże określenie twórczości i samego Stefana Żeromskiego. Mówiono, że Wajda był też tym ekranowym wieszczem. Czy Smarzowski jest wieszczem, czy jest sumieniem? Nie wiem, bo nie wiem, czy dzisiaj kino w ogóle ma taki wpływ, jak miało jeszcze 20, czy powiedzmy 30 lat temu. Dzisiaj kino na pewno jest ważnym elementem dyskursu publicznego, ale niestety nie jedynym. Znaczy niestety, nie jest jedynym i na pewno nie jest dominujący, jeżeli chodzi o publiczny dyskurs, chociaż jest dalej bardzo istotnym.
Myślę, że to jest jakiś znak czasu też. Po prostu.
Tak, to jest znak czasu, więc na pewno Smarzowski gdzieś tam, jeżeli stosujemy to określenie sumienie narodu, na pewno można go postrzegać w tych kategoriach, chociaż nie każdy pewnie odnajdzie się właśnie w tym jego świecie.
Wie pan, dla mnie świetne było Pierwsze Wesele Smarzowskiego. To był film, który zrobił na mnie duże wrażenie, ale najpełniejszy, najbardziej kompletny artystycznie obraz tego reżysera to moim zdaniem Róża. Mimo drastyczności tematu, Smarzowski powstrzymał się w niej od typowej dla siebie właśnie brutalizacji, prawda? I efekt był bardzo mocny. Pamiętam, że wychodziłem po seansie dosłownie ze ściśniętym gardłem, ale wśród widzów też panowała taka kompletna, powiedziałbym, bolesna cisza. To jest wielka sztuka.
Oczywiście pierwsze filmy Smarzowskiego, czyli właśnie Wesele, Dom Zły, czyli no, chyba najlepszy narracyjnie, najlepszy film Smarzowskiego i Róża to rzeczywiście obrazy, które zbudowały jego pozycję w polskiej kinematografii. Wydaje mi się, że w tamtym momencie rzeczywiście Smarzowski był tym arcymistrzem polskiego kina, a dzisiaj nadal pozostaje na poziomie mistrzowskim i wszyscy się już mniej więcej spodziewają tego, co może pokazać. Chociaż na przykład ja nie do końca zgodzę się z tym stwierdzeniem, że Róża nie była brutalna, bo to jest niezwykle brutalny film i moim skromnym zdaniem chyba nawet bardziej niż Dom Dobry.
Bo... A tu ja się nie zgodzę, ale oczywiście ma pan takie prawo.
Bo w Domu Dobrym ta przemoc jest bardzo graficzna oczywiście, natomiast niestety chyba można o niej szybciej zapomnieć niż po seansie Róży. Tak przynajmniej ja to jakoś odbierałem.
Coś w tym jest, bo ten film we mnie tkwi od lat. Ja go po prostu widzę, kadry. Czyli no, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Dlatego uważam go za najwybitniejszy w dorobku Smarzowskiego. Być może nie jestem odosobniony. Mówi pan, że na poziomie mistrzowskim Smarzowski pozostaje. Zgodzę się, jeśli chodzi o warsztat. Ale czekam, żeby mnie czymś zaskoczył.
Aktualnie pracuję nad dużym filmem o polskich Słowianach z X wieku.
Ciekawe.
To jest projekt, który zapowiadał już w czasach, kiedy miała miejsce premiera Wołynia. I no, aktualnie ten film jest na etapie takiej, powiedzmy, już poważnych prac preprodukcyjnych. Także no, może się okazać, że to będzie jakieś takie nowe, wielkie otwarcie w twórczości Wojciecha Smarzowskiego, bo pomysł na ten film jest rzeczywiście bardzo interesujący, żeby pokazać, co działo się na ziemiach polskich w czasach Mieszka, trochę przed Mieszkiem i w czasach Mieszka. To może być rzeczywiście...
Brzmi to intrygująco.
Intrygujące.
Kino historyczne zrealizowane przez Wojciecha Smarzowskiego. Będę czekał w takim razie na to z niecierpliwością. A póki co zapraszamy do kin na film Dom Dobry w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego oczywiście.
Tak, no i nie będzie to jak zawsze w jego przypadku łatwy seans.
To prawda. Dziękuję panu za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był filmoznawca dr Piotr Kurpiewski. Po przerwie w drugiej części audycji zaprosimy państwa na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych.
Magia kina. Magia kina.
Dzisiaj w Gdańsku rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych AnimaFest. W studiu witam dyrekcję festiwalu, Annę Kądzielę-Grubman i Michała Grubmana ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
To już 11. edycja tej imprezy, która na stałe, można powiedzieć, wpisała się w kulturalną mapę Gdańska.
Dokładnie tak, 11., aczkolwiek 3 lata wcześniej zaczęliśmy jeszcze obchody, międzynarodowe obchody Dnia Animacji, który właśnie na fali popularności kina animowanego przerodził się po 3 latach w Międzynarodowy Festiwal Kina Animowanego, który przez lata ewoluował. Zaczęliśmy od prezentacji filmów krótkometrażowych, teraz już mamy pełnowymiarowy konkurs filmów pełnometrażowych, który prezentuje najnowsze, najświeższe, najlepsze filmy pełnometrażowe z całego świata, które miały premierę przede wszystkim w tym roku na uznanych światowych festiwalach od Berlina, Cannes i Annecy. Tak więc jest to absolutnie czołówka. Jesteśmy w tej chwili jednym z 3 festiwali kina animowanego w Polsce, ale chyba w największym, jeżeli chodzi o selekcję filmów krótkometrażowych, konkursowych, bo festiwal to nie tylko konkurs pełnych metraży, ale i też krótkich metraży w różnych takich mniejszych konkursikach, sekcjach konkursowych podzielone, czyli animowany teledysk, krótka fabuła, eksperyment, ale też konkurs filmów dla dzieci, gdzie dzieci oceniają najlepsze filmy. Mamy...
I to one decydują o nagrodach.
Tak, mamy konkurs krótkich filmów ekologicznych i od 3 lat animowane kino gatunkowe Accident Fantastic, które też nam się rozrosło.
Czyli te sekcje się rozbudowały.
Rozbudowują się,
11 lat.
Rozbudowują się, ale mamy też jury w tym roku.
W zeszłym roku można było obejrzeć prawie 100 filmów, pamiętam, podczas festiwalu, a w tym roku jest ich jeszcze więcej. Powiedziałeś, że to są filmy, które miały premiery na wielkich festiwalach, ale w ogóle niektóre u was będą też miały chyba premiery, tak?
My naliczyliśmy w tym roku prawie 200. Tak nie do końca jeszcze te shorty gdzieś tam w programie uciekały, ale jest około 165 filmów krótkometrażowych, 21 pełnometrażowych
potężna animacji. Potężna dawka animacji.
Co nas bardzo cieszy, bo jednak animacja to jest kino niszowe. To gdybyśmy mieli porównać, ile w ciągu roku tworzy się pełnometrażowych filmów animowanych.
A ile fabularnych.
No to jest ogromna różnica, ogromna przepaść. W konkursie głównym filmów pełnometrażowych prezentujemy chociażby jeden tytuł, który powstawał przez ponad 20 lat. To jest taka niemiecka animacja stop motion, lalkowa, gdzie twórca sam między innymi ręcznie wykonywał wszystkie modele, co jest bardzo podobne i linkuje nam się do naszego nieistniejącego już studia Semafor, prawda? Jednego z najważniejszych.
Wielki żal, wychowaliśmy się na nim.
Tak, tak, ale to studio Semafor, bardzo się cieszymy, bo powróci w tym roku u nas na festiwalu. Pokażemy kilka wybranych filmów, a przecież część z nas wychowała się na takich tytułach jak Miś Uszatek, Miś Koralko. Ale jest to też studio, które zdobyło dwa Oscary, jak dobrze wszyscy pamiętamy, bo w 1983 roku Zbigniew Rybczyński za animację Tango, tak. A w 2008 Semafor był współproducentem Piotrusia i Wilka razem z naszym gdańskim Breakthrough Films. Także kilka filmów odkopaliśmy i zaprezentujemy, ale będzie też spotkanie z autorami przepięknej publikacji.
Czyli nie tylko
o projekcji,
ale również spotkania.
Tak, mamy też bardzo dużo takich elementów, które towarzyszą tylko na towarzyszą festiwalom, czyli na takie wydarzenia specjalne, nie tylko filmy.
Powiedziałaś, że ten film 20 lat powstawał, jeden z tych filmów. Ja pamiętam rozmowę swoją w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni z twórcą filmu Smok Diplodok i ten film też powstawał ponad 10 lat.
Zgadza się.
Tak, Smoka Diplodoka też nie mogło zabraknąć w selekcji. Jest to jeden z tych filmów, które można było wprawdzie oglądać, bo w konkursie głównym mamy 9 produkcji, z czego dołączyliśmy też Smoka Diplodoka jako ten tytuł, który już był prezentowany w kinach, ale warto do niego wrócić i przede wszystkim warto, żeby się zmierzył z najnowszą światową animacją. I mamy też Sanatorium pod Klepsydrą według braci Quay.
No właśnie.
To jest film, który...
Czyli nawiązanie do filmu Hasa, wybitnego.
Tak, aczkolwiek...
Nagradzanego
tak.
w Cannes.
Tak, ale oczywiście druga już braci Quay, adaptacja opowiadania Brunona Schulza. I to też jest film, który bracia Quay pamiętam. W zeszłym roku widzieliśmy ten film na festiwalu w Wenecji, gdzie miał światową premierę. Opowiadali na takim właśnie Q&A, że to jest ich taki życiowy projekt. Więc to też jest kolejny przykład animacji artystycznej, ręcznie
wykonywanej.
Z udziałem
polskich twórców też.
Oczywiście, ale która przez wiele lat powstawała, także ta specyfika produkcji jest specyficzna.
Tak, on tylko króciutko był w kinach, więc to jest też szansa, żeby nadgonić i obejrzeć, a pozostałe filmy to absolutne premiery, filmy przedpremierowe lub filmy, które w ogóle nigdy, a przynajmniej nie wiemy, czy w ogóle wejdą
do kin. Nie mamy wiedzy, czy w ogóle wejdą do kin, także to jeśli szukają państwo pozycji, które można obejrzeć tylko na naszym festiwalu, to zdecydowanie konkurs główny.
To jest ten moment, to miejsce.
To jest ten moment, to jest to miejsce. Zdecydowanie filmy konkursu głównego, tych 5 tytułów, które są przeznaczone tylko dla dorosłego widza. Te filmy dziecięce na pewno albo już ujrzały światło dzienne w polskich kinach, albo mają jakieś plany dystrybucyjne.
Ale podzieliliście to, że filmy dla dorosłych, filmy dla dzieci. A będą takie filmy, że dorosły może przyjść z dzieckiem i wszyscy będą zadowoleni?
Znaczy my to tak umownie trochę dzielimy oczywiście.
No nie, ale są animacje dla dorosłych
tak, bo jednak takie festiwale Annecy, który jest najważniejszym festiwalem świata, pokazuje, że nie rozdzielamy tematyki, nie rozdzielamy techniki animacyjnej. Wszystko jest jednak wrzucone do jednego worka jako taki twór artystyczny i dzieło filmowe, filmowej animacji. My to rozdzielamy chociażby tak wewnętrznie, żeby móc opowiadać, czy ten film jest dla młodego widza, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o filmy, które są, myślę, dla wszystkich i które opowiadają, przemawiają językiem takim wizualnym, filmowym dla dzieci, ale też mają dużo pięknych, ukrytych znaczeń i są takimi metaforami dla dorosłych, no to jest oczywiście Studio Ghibli. One w tym roku obchodzi 40-lecie.
Właśnie.
I tutaj też pokażemy nie tylko filmy współzałożyciela, mistrza i wizjonera Hayao Miyazakiego, ale też jego...
Nazwanego japońskim Disneyem.
No, mówi się w ogóle, że w animacji jest tylko dwóch mistrzów, Walt Disney i Hayao Miyazaki. Więc my już w zeszłym roku pokazaliśmy chyba z 6 jego filmów. filmów, bo one ponownie wracały na duży ekran. W tym roku będzie 5. Księżniczka Mononoke, Ruchomy zamek Hauru, Laputa, no oczywiście Totoro, mój przyjaciel Totoro, bo to jest...
No to klasyk.
To jest sztandarowy tytuł, można powiedzieć.
I maskotka studia Ghibli, od którego wzięło zresztą logo swoje.
Dokładnie. Ale te pokazy specjalne, tam są wspaniałe nazwiska. David Lynch na przykład się pojawia.
To już nie studio Ghibli, ale...
oczywiście,
tak,
ale pokazy specjalne.
Ale mam jeszcze pokazy specjalne, natomiast powiem jeszcze o studiu Ghibli, że poza filmami będą też zapowiedzi przed wybranymi tytułami. Chcielibyśmy trochę przybliżyć historię tego studia, opowiedzieć o anime, czyli takiej specyficznej japońskiej animacji. Mm-hmm. Będą też cudowni goście, Adam Trwoga, znawca kina japońskiego i wykładawca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych IASP w Warszawie, a także redaktor naczelny serwisu Pan Animacja, Marcin Weinzettel. Oni będą przez godzinę opowiadać i próbować oczarować tych, którzy się nie są jeszcze oczarowani studiem Ghibli.
Jeszcze jeżeli,
a pokazy tak. specjalne, jest ich jeszcze więcej, tak.
Jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, że studio Ghibli oczywiście to nie tylko Miyazaki i oprócz tych 5 filmów Miyazakiego pokażemy też filmy jego przyjaciół, które takie Narzeczona dla kota, Tajemniczy świat Ariety czy Szopy w natarciu, które chyba w ogóle nigdy nie były prezentowane w polskich kinach. One wrócą albo tylko do niektórych kin wracają. Tak więc u nas znowu festiwal jest tym miejscem, gdzie możemy jakby w pigułce przez 4 dni oglądać te filmy. Ale jest też oczywiście David Lynch, o którym już wspominałeś. Mhm. David Lynch jak zawsze w swojej twórczości takiej trochę niechlujnej, punkowej, w takim sznytem lat 80. stworzył, jak to Ania tutaj dotarła,
fleszową.
To była animacja fleszowa, już nie istnieje flesz, to jako technologia animowania klatek. Natomiast jest to też taka okazja, żeby zobaczyć na dużym ekranie tą taką niechlujną animację w hołdzie dla mistrza. Też uzupełnioną.
Celowo niechlujną.
Niechlujną, oczywiście celowo.
Oczywiście, bo to przecież wszyscy wiemy, że David Lynch zawsze krytycznie patrzył na Amerykę, na popkulturę.
Na mainstream tak zwany.
Na mainstream, więc tak. To wszystko oczywiście w jego tym języku filmowym jest celowo użyte.
No to ja zawsze mówię, że to jest największy surrealista współczesnego kina, także...
Który czerpał z rzeczywistości.
Ale tak, zdecydowanie. Projekcje odbędą się w stałych, sprawdzonych miejscach, prawda?
Tak, oczywiście już od wielu lat oldschoolowe kinowatra, nie funkcjonujące na co dzień, więc jeśli szukamy takich rzeczy unikatowych i wyjątkowych, no to tu znowu zapraszamy do kinowatra, gdzie na co dzień seanse niestety nie są pokazywane. A na przeciwległym biegu mamy nowoczesne, świetnie wyposażone, kilka lat temu, bodajże 3 lata temu powstałe kino IKM, czyli w Instytucie Kultury Miejskiej w Kunszcie Wodnym. Te dwie lokalizacje... Od dzisiaj do wtorku,
do wtorku,
do 11 listopada, tak, przez 4 dni.
Czyli kończycie święto narodowe nasze.
Kończymy zawsze. I tak do końca jeszcze nawet nie kończymy, bo...
Coś jeszcze będzie?
Tak, będzie coś, bo w tym roku uruchomiliśmy pasmo AnimaFest Pro, skierowane dla pasjonatów. Właśnie pasjonatów, profesjonalistów.
To jest związane też z produkcją filmów
tak,
animowanych.
Tak, to jest tak, że przybliżamy, jak powstają filmy pełnometrażowe, krótkometrażowe, czyli będą tak zwane case studies, gdzie twórcy opowiedzą o tym, jak po kolei tworzy się
to animacja. Czyli to taka bardziej branżowa sekcja, czy
nie,
otwarta?
To jest tak, że...
dla innych.
To jest cykl wykładów, spotkań, dyskusji otwartych dla wszystkich. Tak więc mówię pasjonaci, że to nie
ale
tylko chodzi.
Tak.
Czyli jak to, krótko mówiąc, jak to się robi?
Jak to się robi, ale też oczywiście jak ktoś ma już pojęcie albo sam robi, gdzieś w zaciszu domowym czy na studiach, to też może przyjść i pogłębić tą wiedzę, może się spotkać z nimi. Jeżeli chodzi o trójmiejskie środowisko, no to będzie grupa smacznego i będzie K-Studio, czyli Trefliki i Basia. I na tych dwóch przykładach będziemy pokazywać te tajniki animacji. Podyskutujemy o AI-u, które zmienia nam świat kina, a szczególnie animacji, bo niestety przede wszystkim w animacji myślę, że coraz trudniej będzie rozróżnić, co jest tą kreską taką rysowaną, a co nie jest. Jeszcze dodam, że u nas na festiwalu przede wszystkim w selekcji nie znajdą się filmy tworzone czy współtworzone przez AI. Nawet unikamy tych takich animacji typu takich 3D, które są realizowane przez Pixara dla Disneya i tych wszystkich mainstreamowych filmów, które wchodzą do kin w tej technologii, to tylko zdaje się Smog Diplodoc jest stworzony, a reszta to jest mieszanka różnych stylów animacji wycinanej, rysowanej, malowanej.
Czyli tej bardziej tradycyjnej.
Tak, stawiamy na tradycyjne, one na szczęście powstają, ale o tym też będziemy mówić, o tych właśnie panelach AnimaFest Pro i dyskutować właśnie, czy twórca ma prawo nazywać się AI artist, tak jak to niektórzy już o sobie mówią.
Oj, to dziwny twór.
Tak, spotkamy się w tych dyskusjach zarówno z profesjonalistami, wykładowcami, bo tam będą właśnie i goście z polsko-japońskiej właśnie Akademii Technik Komputerowych, przedstawiciele studiów, przedstawiciele jeszcze innej branży, tak? Tak więc porozmawiamy o tym, jak się tworzy, porozmawiamy o sztucznej inteligencji, porozmawiamy, jak promować taką animację. Spotkamy się również z doktorem Sitkiewiczem, który opowie o animacji dokumentalnej, który temat tutaj na pewno tobie jest też bliski, bo się zajmowałeś i na przykładzie filmu Jeszcze Dzień Życia Damiana Nenowa. Tak więc animacja na różne sposoby, która będzie nam towarzyszyła i jeszcze dzień po festiwalu, bo 12 spotkamy się na kilku panelach właśnie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, tutaj w dawnym Domu Prasy. Jeszcze w kolejną niedzielę taki krótki pokaz filmów ekologicznych w Domu Zdrojowym w Hawelianum.
Czyli zapowiada się bogato i różnorodnie.
Dokładnie.
Można powiedzieć. Tak. Wspomnieliście jeszcze o jurorach w tym roku. Kto będzie zasiadał w jury i oceniał filmy konkursowe?
Tak, w tym roku jury będzie miało Trudny orzech do zgryzienia. Tych 9 animacji pełnometrażowych będzie oceniał Łukasz Kacprowicz, reżyser i producent i współzałożyciel studia animacji Grupy Smacznego. Doktor habilitowany Paweł Sitkiewicz, tu już wspomniany, nasz filmoznawca i profesor Uniwersytetu Gdańskiego, no, autor niejednej publikacji o filmach animowanych, tak, o kinie animowanym, oraz Piotr Rosiński, artysta i grafik, który działa na styku projektowania, kultury i edukacji.
Ale rozumiem, że publiczność też będzie przyznawała swoje nagrody.
Tak, ta trójka przyzna swoją nagrodę, oprócz tego konkurs publiczności, plebiscyt publiczności, zarówno we wszystkich konkursach, bo ich jest kilka. I zobaczymy, czy te werdykty się pokryją. Twórcy zawsze mówią, że najbardziej im bije serce na nagrody właśnie przyznawane przez publiczność, szczególnie tą młodą.
Bo dla niej robi się filmy.
Dla niej się robi te filmy, także zobaczymy, czy nam się tutaj te werdykty pokryją. Ja bardzo lubię zawsze dyskutować z jurorami i zadawać im trudne pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, ale też bardzo lubię oddawać głos właśnie widzom publiczności i osobom, które może profesjonalnie nie potrafią oceniać filmów, ale to, jak je odbierają, to w jaki sposób te filmy do nich trafiają, jest tak samo ważne.
Zapraszamy zatem zarówno starszych, jak i młodszych miłośników kina animowanego na 11. edycję festiwalu AnimaFest, który rozpoczął się dzisiaj i potrwa do wtorku.
Do wtorku 11.
A nawet do środy, jak powiedział Michał. Bardzo dziękuję wam za spotkanie.
Dziękujemy, zapraszamy do kina i nie tylko.
Gośćmi Magii Kina byli Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa, organizatorzy festiwalu AnimaFest.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy dla Państwa oczywiście zaproszenie do kina, tym razem na film norweski, a więc przedstawiciela kinematografii, której obrazy rzadko goszczą w polskich kinach. Miłość to dramat zrealizowany przez Daga Johanna Haugeruda. Film jest częścią tryptyku, który uzupełniają seks i sny o miłości. Co ciekawe, wszystkie trzy norweski reżyser nakręcił w ciągu roku. Za 2 tygodnie na ekrany naszych kin trafi drugi obraz z tej trylogii, Sny o miłości. Film Haugeruda to z jednej strony opowieść o uczuciach i problemach związanych z ich ujawnianiem, z drugiej zaś o relacjach bohaterów z miastem, które jest filmowane z różnych perspektyw. Jest nim Oslo, stolica Norwegii. Miłość charakteryzuje się wolną narracją, rozbudowanymi dialogami, a nawet swoistymi prezentacjami czy wykładami, na przykład dotyczącymi seksualności rzeźb na najważniejszych budynkach Oslo, czy też geologicznego ukształtowania stolicy Norwegii. W obrazie Haugeruda nie ma emocji. O uczuciach się rozmawia, często z rozbrajającą szczerością, graniczącą z duchowym ekshibicjonizmem. Mnie ten norweski film kojarzy się z 2-godzinną sesją psychoterapeutyczną. Czy podobnie odebrała go Iwona Dębska? Witam cię.
Dzień dobry. Wydaje mi się, że mamy chyba troszeczkę różne zdanie na temat tego filmu.
Masz inne spojrzenie.
Tak, tak, tak. Dlatego, że powiedzieć o tym filmie, że on jest pozbawiony emocji, to dla mnie ryzykowna teza. Ten film, moim zdaniem, jest przesycony emocjami. Natomiast nie są to emocje, które...
Ale to są emocje skandynawskie.
...prezentowane właśnie w sposób włoski, hiszpański, czy nawet polski.
Czy francuski.
Tak, czy francuski. To są emocje po norwesku, możemy tak powiedzieć, dlatego że być może temperament, być może natura Norwegów czy Skandynawów jest po prostu inna. Ja nigdy nie mam...
To są emocje stłamszone dla mnie.
Tak, nie miałam doświadczeń. Natomiast no choćby taka prosta scena, w której pielęgniarz przychodzi do domu chorego, rozmawiają sobie o różnych rzeczach, kiedy pojawia się fizjologia, kiedy ten pielęgniarz kładzie się obok chorej osoby, to dla mnie to jest eksplozja emocji, po prostu. Ten cały film kipi emocjami, które są oszczędnie wyrażone.
Jeżeli mówisz o pielęgniarzu, Torze, on jest gejem i w sumie jest to postać chyba, która najbardziej dla mnie ciekawie emocjonalnie wygląda na ekranie. Co do pozostałych, będę się upierał przy swojej tezie wcześniejszej.
Ale to jest interesujące, że mamy różne spojrzenie i inaczej zupełnie odbieramy pewne akcenty tego filmu. Mm-hmm. Muzyka, która towarzyszy, jakby perspektywa tego Oslo, przepięknego miasta, tak jak powiedziałeś.
Muzyka jest dość oszczędna.
Z różnych, ale też ona podbija ten bębenek, powoduje, że te emocje są jeszcze bardziej wydobyte, bo tam nie wszystko jest powiedziane. My naprawdę zaczynamy się zastanawiać, czym jest ta miłość. I wydaje mi się, że norweski reżyser znalazł nowy sposób i klucz do tego, żeby o miłości powiedzieć w inny sposób. W taki sposób, który no nie jest romantyczny, tak? Tutaj mamy, tak jak powiedziałam, zderzenie z taką brutalną fizjologią, zderzenie z chorobą i w tej chorobie pojawia się również uczucie, pojawia się miłość, pojawia się przyjaźń. Pojawia się też wiele znaków zapytania, czym jest miłość, czy trzeba rzeczywiście zawierać związek małżeński.
Dobrze, ale nie masz wrażenia, że tam jest strasznie dużo kalkulacji, kombinacji dotyczących uczuć, a nie poddawania się tym uczuciom?
Wiesz co, być może to jest jakaś ucieczka jednej z głównych bohaterek.
Ale od czego ucieczka?
Ucieczka właśnie od bliskości. Być może ona nie potrafi sobie z tym poradzić.
A dlaczego tak się dzieje, jak sądzisz?
No, nie znamy jej doświadczeń życiowych.
A ja myślę, że tam są wskazówki. Ona po prostu boi się wyjść ze strefy komfortu.
Tak.
Ona nie założyła rodziny, bo tak jest jej wygodnie.
No
jest
tak,
lekarką, ma swoją pracę, którą lubi, a potem czuje się wolna. Ale jest to być może iluzoryczna wolność.
To jest na pewno iluzoryczna wolność, o czym przekonujemy się w poszczególnych dialogach, które ona prowadzi z różnymi bohaterami tego filmu. I myślę, że też jest to klucz do poznania samej siebie, że ona też odkrywa poszczególne części swojej osobowości. Dla mnie to jeden z ciekawszych filmów. Filmów, który właściwie to jest taka rejestracja zwykłego życia. Można by powiedzieć, że ktoś stawia kamerę i obserwuje różnych bohaterów, którzy mają całkiem zwyczajne, można by powiedzieć nudne, uporządkowane życie, a jednak w tym życiu dużo się dzieje.
Taki
dużo,
realizm psychologiczny.
Tak, dużo kipi, mhm. Tak? Mocno kipi, tak bym powiedziała.
Ale wiesz, dla mnie ten film jest też o kryzysie uczuć.
To prawda.
To, co powiedziałem, o tym kalkulowaniu, a nie poddawaniu się uczuciu, a także chyba o strachu czy niechęci przed angażowaniem się uczuciowo.
Tak, zwłaszcza, że ta cała strefa, która... Tak, zwłaszcza, że też internet, czy te komunikatory są tutaj na pierwszym planie. Czy my pasujemy do siebie, czy my, mówiąc językiem współczesnym, możemy się jakoś zmaczować.
No tak, tam te portale randkowe się pojawiają.
Tak, tak. Mhm. I potem bardzo mi się podobało też użycie promu jako takiej platformy łączącej. Ten
tak,
prom, który pływa między Oslo a inną miejscowością, w której mieszkają bohaterowie.
Nesodden.
Byłeś w Norwegii, to pewnie tak, możesz tak. Trochę więcej powiedzieć.
No, Oslo jest mi bliskie, to prawda.
No i też sam hołd oddany miastu, to też mi się bardzo podobało. Ta końcowa scena, bardzo emocjonalna, ta piosenka kończąca cały film. No, taka nutka nostalgii, tak jak taka mgiełka nad Oslo.
Tak, to miasto zresztą, tak jak powiedziałem, jest z różnych perspektyw ogrywane i tam jest wyraźny łącznik, że oni mają relacje uczuciowe, bądź nie, między sobą, ale też z miastem związane. To jest tutaj takie połączenie ciekawe. Ale wiesz, ten chłód jednak dla mnie, który odczuwam w tym filmie i pewien brak emocji powoduje, że, no powiem znowu ryzykowną tezę, ale takie mam odczucie. Niespecjalnie obchodzi mnie los bohaterów tego filmu.
No to jesteśmy po przeciwnych stronach. Ja się bardzo
zaangażowałam. Ja nawet nie wiem, czy części z tych postaci, czy ja je lubię. Wiesz?
Wiesz, to jest oddzielny problem. Faktycznie można mieć taką ambiwalencję uczuć. Natomiast no, powiedzenie, że film jest pozbawiony emocji, czy to jest twoje zdanie. I to też jest ciekawe, że można go odbierać właśnie w taki sposób.
A wiesz, co jeszcze mnie uderzyło? Bohaterowie właśnie nie deklarują się, bo to oznacza wyjście ze strefy komfortu, to co powiedziałem wcześniej. A skoro o strefie komfortu mowa, to pamiętasz, tam Thor wspomina swoje dzieciństwo, jak to musiał chodzić na pocztę 500 metrów. Tak. I to jest trauma z dzieciństwa. 500 metrów pójść na pocztę. To pokazuje skalę wygody i dobrobytu tego kraju. Iwona.
To prawda. Tutaj muszę się z tobą zgodzić. Natomiast cały czas będę się upierać, że to jest film przesycony emocjami, bardzo subtelnie poprowadzony, bardzo ciekawy pomysł na mówienie o miłości. No bo cóż można jeszcze dodać? Jakby miłość jest rozłożona na czynniki pierwsze. Tysiące filmów moglibyśmy tutaj cytować z rękawa, które opowiadają o miłości. Tu nie ma banału w tym filmie.
Tak. I to jest film też, wiesz, dla mnie o kryzysie rodziny, szczególnie tej rozumianej w sposób tradycyjny, prawda? Zgodzisz się z tym? I są w tym filmie sceny, które poddają wątpliwość wartości uniwersalne, takie jak wierność, lojalność.
To prawda. Bohaterka się zastanawia.
I to jest ciekawy zabieg.
Czy jej przyjaciółka rzeczywiście postępuje moralnie, czy nie? Ona się z tym nie zgadza, a druga jej odpowiada, ale ja jestem wolnym człowiekiem. No i tutaj pojawia się szereg pytań, co to znaczy być wolnym.
To dotyczy też innych bohaterów.
Tak, co to znaczy być wolnym człowiekiem? Mhm. Czy wolność polega właśnie na tym, że zdradzamy na przykład męża, żonę, czy angażujemy się w związki, które są już gdzieś usankcjonowane? Mhm. No ale przyznam, że jest to obraz nietypowy, ciekawy, bardzo inny od tego, co możemy zobaczyć w mainstreamie i intrygujący.
A zatem zapraszamy do kin studyjnych.
Zapraszamy.
Na film zatytułowany Miłość. Dziękuję ci, Iwono,
Dziękuję.
Za rozmowę. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się nisko. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.